będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja na pierwszym spotkaniu z cyklu Spotkania Formacyjne z błogosławionym Janem Pawłem II. Będzie przewodził tym spotkaniom formacyjnym cyklicznie dobrze z Państwu znany ksiądz profesor, doktor habilitowany Paweł Bortkiewicz, Chrystusowiec. Serdecznie księdza profesora witamy.
Kłaniam się bardzo serdecznie. Pozwolę sobie na jedno sprostowanie. Chciałbym, żeby naszym przewodnikiem był rzeczywiście sam błogosławiony Jan Paweł II, a my, żebyśmy byli uczniami w jego szkole.
Uwaga jak najbardziej trafna i staramy się rzeczywiście błogosławionego Jana Pawła II uczynić za naszego mistrza, a wszyscy słuchacze Radia Maryja, widzowie Telewizji Trwam i też w studiu prowadzący pragną być tymi, którzy chcą czerpać z tego obfitego, bogatego dziedzictwa Jana Pawła II. Księże profesorze, dzisiaj przeżywamy bardzo ważny dzień i dlatego zaczynamy dzisiaj, w 8. rocznicę odejścia do domu Ojca błogosławionego Jana Pawła II, ten cykl spotkań formacyjnych. Chcielibyśmy może przypomnieć sobie te chwile, które przeżywaliśmy dokładnie 8 lat temu.
Carissimi fratelli e sorelle, alle 21:37 il nostro amatissimo Santo Padre Giovanni Paolo II è tornato alla casa del Padre. Preghiamo per lui.
Profesorze, 8 lat minęło od tej chwili i mówiliśmy i mówimy, że nie była to śmierć. Odszedł do domu Ojca. 8 lat temu zostaliśmy poproszeni, żeby się modlić za Ojca Świętego Jana Pawła II, a dzisiaj modlimy się już do Boga za Jego pośrednictwem. Moje pytanie, i w ogóle nie zaczynamy tych spotkań formacyjnych od początku pontyfikatu, ale właśnie zaczynamy od końca. Ten koniec jest szalenie ważny. Czym była ta śmierć wielkiego papieża, wielkiego z rodu Słowian, Jana Pawła II? Czym była dla świata? Czym ona była dla Kościoła? Czym była dla nas, Polaków?
2 kwietnia o 20:37, kiedy Jan Paweł II odszedł do domu ojca, słyszeliśmy przed chwilą huk dzwonów. Na placu świętego Piotra był też huk braw. Tak Włosi w bardzo charakterystyczny dla siebie sposób żegnali człowieka, który pięknie przeżył życie. To była rzeczywiście śmierć, która była i jest, pozostaje przełomowa. Najpierw dla świata, bo ta śmierć stanowiła przełamanie pewnego modelu kultury śmierci, kultury śmierci zdziczałej, śmierci nieoswojonej, śmierci, która została zepchnięta do działań technicznych, medycznych. Mówimy bardzo często, że śmierć dzisiaj dokonuje się za parawanem, w oddzieleniu od rodziny, od najbliższych. Jan Paweł II oswoił śmierć, przywrócił śmierć oswojoną. Umierał tak, jak umierali patriarchowie, jak umierali rycerze, herosi, święci doby średniowiecznej. Umierał w otoczeniu najbliższych, dzieląc się swoim testamentem duchowym, trzymany za rękę przez przyjaciela, przyjmując wiatyk z rąk drugiego przyjaciela, słuchając do końca niemal Ewangelii, czytanej Ewangelii według świętego Jana. Umierał w sposób, który przypominał nam ludzki, rodzinny wymiar śmierci. To był ogromny zwrot kulturowy, którego nie można przecenić. Dla Kościoła ta śmierć znaczyła też bardzo wiele. Tak jak słyszeliśmy i o czym ojciec wspomniał na początku, ta śmierć została opisana w słowach "odszedł do domu ojca". Kościół przypomniał sobie i mógł sobie przypomnieć i ukazać jednocześnie światu śmierć, która w perspektywie chrześcijańskiej jest przejściem do domu ojca, jest paschą, jest rzeczywistością, która się zmienia, ale która nie kończy życia, która zmienia to życie, ale która życia nie kończy, która jest otwarta na wieczność. A więc było to wielkie, bardzo praktyczne i bardzo konkretne, egzystencjalne wyznanie wiary chrześcijańskiej, dokonane przez Jana Pawła II. Zarazem wyznanie wiary Kościoła. Kościół oczywiście tracił w pewnym sensie, tracił wielkiego papieża, jednego z największych, Jana Pawła Wielkiego. Ale jednocześnie Kościół zostawał z dziedzictwem, które ten papież zostawił. To było przecież dziedzictwo wprowadzenia Kościoła w trzecie tysiąclecie i otwarcia na nowe wyzwania. Jedno z najbardziej takich szokujących dla mnie osobiście zdań z encyklik papieskich to jest pierwsze zdanie encykliki Redemptoris Missio. Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. Jan Paweł II zostawiał nas z tą właśnie świadomością, że misja Kościoła nie wygasła, że pogrzeb chrześcijaństwa jest przedwczesny. Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna. Dla nas Polaków ta śmierć była niewątpliwie chyba najbardziej emocjonalnie dotkliwa, ale ta śmierć zrodziła wielkie dobro już na samym początku. Ona stała się narodzinami pokolenia Jana Pawła II. To znaczy, oczywiście to pokolenie istniało, ono się tworzyło od 16 października 1978 roku. Ale wtedy właśnie, 2 kwietnia 2005 roku, to pokolenie wyszło na ulicę, zaczęło zapalać znicze. Studenci SMS-ami zachęcali się do zapalania, gaszania świateł w akademikach. Herb papieski był w ten sposób wyrażony w akademikach. Znicze zapłonęły na ulicach bardzo wielu miast, całymi kilometrami ciągnęły się te znicze. W sposób spontaniczny wychodziliśmy, modliliśmy się, wpisywaliśmy się do ksiąg kondolencyjnych. Moim zdaniem to były takie spóźnione, jeżeli chodzi o wysłanie, ale najszczersze listy, które kierowaliśmy do Jana Pawła II. Narodziło się więc pokolenie Jana Pawła II, które powinno stać się właśnie pewnym fenomenem i domeną naszego Kościoła i nas, Polaków.
Czy nie była to tak naprawdę po roku 89 autentyczna solidarność narodu polskiego.
To była, myślę, najgłębsza solidarność. Rzeczywiście to była najgłębsza solidarność i bardzo dziękuję za to słowo, bo ono jest tutaj słowem niezwykle, niezwykle ważnym. Myśmy się znaleźli w sytuacji, w której ta śmierć była dla nas pewnego rodzaju ciężarem i jeden drugiego brzemiona noście. Myśmy wzajemnie ten ciężar, ból, cierpienie, które nas wtedy dotknęło, nieśliśmy ze sobą, wzajemnie dla siebie, ale ze świadomością, że ten ciężar jest ciężarem budującym dobro, że z tego wspólnego niesienia ciężaru, z tego wspólnego zmagania się z bólem, traumą po śmierci Jana Pawła II rodzi się jakieś wielkie duchowe dobro. To była rzeczywiście autentyczna, bardzo głęboka solidarność.
Jak ksiądz profesor odczytał ten fakt, który miał miejsce, mianowicie na pogrzeb Jana Pawła II praktycznie prawie wszystkie ważniejsze osobistości świata, głowy państw przyjechały. Wiemy, jakie też i środki bezpieczeństwa podjęto w Rzymie, ale nigdy Rzym w jednym momencie nie miał tylu przywódców z całego świata. Dlaczego Jan Paweł II był tak ważną osobą dla ówczesnego świata?
Jan Paweł II był przywódcą charyzmatycznym Kościoła. To widać, im bardziej dystansujemy się od zakończenia jego pontyfikatu, im bardziej upływa czas, widzimy geniusz jego charyzmatu. Charyzmatu, który wynikał z osobistej świętości, jednocześnie z głębokiego otwarcia na drugiego człowieka. A to wszystko, tajemnica człowieka i Boga, były zakorzenione bardzo mocno w Kościele. Jan Paweł II odsłonił Kościół jako fenomen niezwykły, jako rzeczywistość niezwykle żywą, rzeczywistość niezwykle piękną zarazem, rzeczywistość potężną, z którą przywódcy świata musieli się liczyć. Może nie wypada w tym miejscu o tym mówić, ale niejednokrotnie zastanawiałem się, co się zaczynało dziać z Kościołem po śmierci Jana Pawła II. Te rozliczne ataki były jak gdyby taką retorsją zła. Po tym, co Jan Paweł II zbudował, przywrócił ten wizerunek Kościoła pięknego, potężnego, mocnego, retorsja zła, która próbowała i próbuje do dnia dzisiejszego ten Kościół osłabiać, wyciągając w sposób niewspółmierny grzechy, brudy, ale nie ma sensu dzisiaj o tym mówić. Jan Paweł II osłonił nam przepiękne oblicze Kościoła, odsłonił piękno chrześcijaństwa, piękno naszej wiary. I ten pobyt rzeczywiście przywódców państw świadczył o tym, jaką osobowością był Jan Paweł II, ale świadczył też o tym, jak czytelną uczynił Ewangelię w świecie współczesnym, że ta Ewangelia przemówiła faktycznie, w różny sposób na pewno, ale przemówiła do wszystkich.
Chciałem zapytać między innymi o owoce tej śmierci, bo chciałbym właśnie się zatrzymać wciąż na tym momencie odejścia do domu ojca, ale już ksiądz profesor wspomniał o pokoleniu JP2. Czy to rzeczywiście nie jest jeden pierwszy widzialny owoc tego odejścia do domu ojca Jana Pawła II?
Myślę, że to jest owoc bardzo, bardzo konkretny i chciałbym, myślę, że wszystkim nam na tym zależy, żeby był to owoc jeden z najtrwalszych, jeśli nie najtrwalszy. Tych owoców jest oczywiście wiele. Mamy dzieło trzeciego tysiąclecia, wielkie dzieło pomocy stypendialnej dla młodzieży zdolnej, a zarazem ubogiej. Mamy dni papieskie, mamy rozliczne świątynie dedykowane błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Mamy pewne inicjatywy osób świeckich. W Gdańsku działa grupa Iskra Jana Pawła II, która właśnie próbuje podjąć lekturę adhortacji o osobach świeckich w Kościele Christi Fideles Laici. Działają rozliczne szkoły imienia Jana Pawła II i to są przepiękne dzieła, które są pochodną, są kontynuacją, ale myślę, że wszystkie one wpisują się ostatecznie w ten właśnie wspaniały fenomen, jakim jest pokolenie Jana Pawła II. Pokolenie, które w moim głębokim przekonaniu trwa, tylko czasem tak jak to z nami jest, jak to z naszym narodem bywa, o czym pisał już wieszcz nasz naród jako lawa, z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Warto, żebyśmy odkryli właśnie ten wewnętrzny ogień tego pokolenia, który był, który jest, a który troszeczkę przez te 8 lat został przysypany pewną lawą wydarzeń medialnych, politycznych, oczywiście też pewnych spraw związanych z zanikiem naszej emocjonalności, z przemijaniem naszej emocjonalności. Każda żałoba trwa określony czas. Trudno, żebyśmy dzisiaj emocjonalnie przeżywali 2 kwietnia tak, jak przeżywaliśmy go 8 lat temu. Ale niemniej jednak myślę, że krótko mówiąc, pokolenie jest do tego pokolenia, natomiast musimy docierać i czynić go bardzo konkretną, żywą, uformowaną siłą, uformowanym ruchem w naszym Kościele.
No właśnie, co uczyniło ten ruch, można powiedzieć, w Kościele? Czy jakie słowa, jaka tajemnica, może począwszy od pierwszych niejako słów, pierwszego kazania 22 października 1978. Wiemy, że potem już wyszła pierwsza encyklika Nas Redemptorystów, szczególnie radująca.
Nas Chrystusowców też.
Także myślę, wszystkich ucieszył. Ale właśnie, co takiego zrobił, to otwórzcie drzwi Chrystusowi. Dlaczego tak bardzo to wpłynęło na ożywienie Kościoła?
No to jest fundamentalna sprawa i fundamentalna kwestia. 22 października Jan Paweł II faktycznie powiedział te słynne, niezapomniane słowa: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. I to były słowa, które wybrzmiały bardzo różnie na pewno w różnych systemach, w różnych sytuacjach egzystencjalnych. Później w encyklice Redemptor Hominis, encyklice o Odkupicielu Człowieka, Jan Paweł II przedstawił bardzo konkretnie sytuację człowieka współczesnego. Sytuację człowieka, który się lęka. Lęka się wytworów własnych rąk, lęka się wytworów cywilizacyjnych. Warto może zauważyć, że wtedy, kiedy ta encyklika się ukazała i kiedy papież napisał o lękach współczesnego człowieka, odezwały się głosy krytyczne niektórych teologów zachodnich, którzy mówili, no tak, papież z dalekiego kraju, systemu komunistycznego, oni się wszystkiego lękają. To są ludzie, którzy wychowani zostali w zupełnie innym systemie, ludzie ciasnych horyzontów i tak dalej. Jest takie Stowarzyszenie Europejskich Teologów, które w 2001-2002 roku, nie pamiętam, zorganizowało kolejną swoją konferencję, a więc w 2-3 lata po pierwszej encyklice. I wtedy właśnie ta konferencja była poświęcona lękom współczesnego człowieka. Więc można powiedzieć, że światli teologowie odkrywali po latach to, co Jan Paweł II diagnozował już u początku swojego pontyfikatu. Człowiek się lęka. Lęka się oczywiście zagrożenia ekologicznego. Lęka się kryzysu wojennego, kryzysu związanego z bombą atomową, wodorową, neutronową. Lęka się kryzysu ekonomicznego, lęka się współczesnej biotechnologii. Lęka się zatem wytworów własnej pracy. Lęka się oczywiście pewnych systemów politycznych. Lęka się pogwałcenia praw człowieka. I ten człowiek, żyjąc w lęku, żyje w zamknięciu. I Jan Paweł II do tego człowieka powiedział: otwórzcie drzwi Chrystusowi. Otwórzcie się na Chrystusa. Otwórzcie podwoje swojego życia Chrystusowi. Przyjmijcie Chrystusa. On jest odkupicielem. On was wyzwoli. Odkupienie to znaczy przecież wyzwolenie człowieka. Dla nas Polaków te słowa oczywiście wybrzmiewały szczególnie mocno. Myśmy żyli za żelazną kurtyną. Myśmy żyli odizolowani od świata. I dla nas te słowa były rzeczywiście programowym wezwaniem do narodzin nowego pokolenia. Pokolenia ludzi autentycznie wolnych, żyjących nie w zakłamaniu, nie w jaskiniach, nie z twarzami przykrytymi maskami, ale to była okazja do tego, żeby wyjść z tych jaskiń, pokazać swoją twarz, pokazać swoje oblicze, powiedzieć: jesteśmy ludźmi prawdziwymi, nie lękamy się, wierzymy w Boga, jesteśmy Polakami. Jesteśmy obywatelami państwa, które ma 1000-letnią historię. Nie znamy państwa, które nosi nazwę PRL. Znamy państwo, które nosi nazwę Polska.
Panie profesorze, wiemy po śmierci Ojca Świętego narodził się ten ruch JP2, ale było to kojarzone z młodymi ludźmi, którzy otworzyli swoje serce jakby na to zaproszenie Jana Pawła II. Ale czy JP2, ten ruch, tworzą tylko młodzi ludzie, czy też przy okazji tych programów formacyjnych z błogosławionym Janem Pawłem II chcemy poszerzyć to grono, czy my też możemy być JP2?
Ja myślę, proszę drogiego i czcigodnego ojca, że my jesteśmy dokładnie pokoleniem JP2 i my mamy ten szczególny przywilej, ale jednocześnie zadanie, które na nas ciąży, bo przecież myśmy wzrastali w naszej formacji zakonnej, kapłańskiej, właśnie w szkole Jana Pawła II. To było dojrzewanie do kapłaństwa właśnie w szkole Jana Pawła II i obserwowanie. Ja powiem tak, ja się uczyłem kościoła, ja się uczyłem kapłaństwa, ja się uczyłem teologii na Janie Pawle II. Dzięki Janowi Pawłowi II. To był mój rektor, to był mój mistrz, to był mój nauczyciel. Problemem jest właśnie to, że oczywiście za nami szło pokolenie ludzi nieco młodszych, którzy znali, skandowali, tańczyli razem z papieżem czy wokół papieża i przeżywali, śpiewali mu czy krzyczeli do niego bodajże w Łowiczu, jak to zrobić, Ojcze Święty, żeby być tak młodym jak Ty. Nie cytuję tutaj dosłownie, ale parafrazuję te słowa, bo pytano się go, jak to zrobić, prawda, żeby przeżywać taką młodość tak jak Ty. To jest też pokolenie Jana Pawła II. Problemem są ludzie starsi od nas, którzy tacy jeszcze są, którzy też są pokoleniem Jana Pawła II. Największym problemem jest pokolenie ludzi młodych, pokolenie dwudziestoparolatków, którzy jeszcze młodszych, kilkunastolatków, kilkulatków, którzy papieża znają już, jeżeli znają go i uświadamiają go sobie, to znają go już jako starszego, zniedołężniałego człowieka, albo znają go już tylko z filmów, ze zdjęć. Problemem jest to, żebyśmy wszyscy na nowo poczuli się tak jak wtedy, w kwietniu 2005 roku, jednym wielkim pokoleniem. Jednym wielkim pokoleniem związanym z naszym ojcem. Ktoś z moich przyjaciół mówił mi, że on się nie czuje pokoleniem, on się czuje dzieckiem Jana Pawła II. W każdym razie chodzi tu o tę więź rodzinną, o tę więź wspólnoty z ojcem, który był naszym ojcem i który pozostaje naszym ojcem i orędownikiem w tej chwili u Boga, bo tak rzeczywiście jest. Jest właśnie rzeczą istotną to, żebyśmy odczuli znowu też tę solidarność pokoleniową, o której ojciec był łaskaw na początku wspomnieć. Solidarność pokoleniowa, zarówno kilkulatków, kilkudziesięciolatków i tych, którzy mają kilkadziesiąt lat plus.
No właśnie, czujemy się wszyscy, widzowie, słuchacze, wszyscy bez wyjątku czujemy się pokoleniem JP2 i w czasie tych spotkań informacyjnych pragniemy właśnie w tej szkole wzrastać. Księże profesorze, po 8 latach możemy powiedzieć już, że my jako Polacy nie wszędzie jesteśmy wierni temu dziedzictwu Jana Pawła II. Nie chciałbym, abyśmy dzisiaj się na tej niewierności niejako zatrzymali, ale chcielibyśmy wrócić właśnie do jakby pierwszych myśli, do tych pierwszych kierunkowskazów, które nam zostawił błogosławiony Jan Paweł II. I tym pierwszym drogowskazem to jest właśnie jego encyklika poświęcona Odkupicielowi Człowieka. Czy to jest przypadek, czy świadomie Jan Paweł II zaczął swój pontyfikat, jego magisterium od tej encykliki Redemptor Hominis, Odkupiciel Człowieka?
Myślę zdecydowanie, że nie jest to przypadek, bo w życiu Jana Pawła II nie było przypadków. Kiedy przypomnimy sobie jego pierwsze słowa wypowiedziane po wyborze na stolicę Piotrową, kardynał Karol Wojtyła powiedział wówczas: w posłuszeństwie Chrystusowi mojemu Panu, w posłuszeństwie wiary Chrystusowi mojemu Panu, zawierzając Maryi, Matce Kościoła, świadom wielkich trudności, przyjmuję. Zwracam uwagę na te słowa: w posłuszeństwie wiary Chrystusowi mojemu Panu. Te słowa, które od początku wyrażały to, że dla Jana Pawła II wiara jest wiarą nie tylko będącą spotkaniem z Bogiem, ale posłuszeństwem także Bogu, posłuszeństwem Chrystusowi. I to posłuszeństwo Chrystusowi zostało też, czy to podporządkowanie się Chrystusowi, tak możemy powiedzieć, to zawierzenie, oddanie się Chrystusowi, ono zostało wyrażone w pierwszej encyklice. Jean Gallo, jeden z wybitnych teologów, komentując tę encyklikę, powiedział, że to jest bodajże pierwszy taki dokument Kościoła, oficjalny dokument, który ma charakter rzeczywiście listu pasterskiego, listu niemal osobistego. Bo to nie był dokument, do którego wcześniej żeśmy przywykli, dokument będący, przepraszam za nieeleganckie określenie, elaboratem naukowym. To był list rzeczywiście adresowany przez biskupa Rzymu do wiernych, całego Kościoła i do ludzi dobrej woli. List, który dzielił się, w którym on dzielił się swoją osobistą wiarą. I w tym liście, w tej encyklice Redemptor Hominis, Jan Paweł II, który od początku zawierzył swoje życie Chrystusowi, rzeczywiście też w tej encyklice zawierza świat Chrystusowi. Tam jest taki kapitalny zwrot, jeden zwrot serca, jeden kierunek umysłu, jeden ruch naszego życia. Ad Christum Redemptorem Mundi, ad Christum Redemptorem Homini. Do Chrystusa Odkupiciela Świata, do Chrystusa Odkupiciela Człowieka. To jest jedyny kierunek, jedyna szansa dla człowieka żyjącego za zamkniętymi drzwiami, żyjącego w tych lękach, o których Jan Paweł II powiedział. Jedyną szansą jest otwarcie się na Chrystusa. I to otwarcie się na Chrystusa Jan Paweł II ukazuje bardzo konkretnie i bardzo głęboko poprzez pryzmat odkupienia. My często używamy tego słowa odkupienie i tutaj trochę w tej chwili tak zawiesiłem głos, bo sobie pomyślałem, że któż lepiej jak ojciec może jako redemptorysta może powiedzieć lepiej o Chrystusie jako odkupicielu, jako redemptor hominis, ale powiem tak, z mojego z kolei takiego odczucia jako członka zgromadzenia, którym jest Towarzystwo Chrystusowe, mogę powiedzieć tak, no ja sobie uświadamiam odkupienie jako rzeczywistość wyzwolenia przede wszystkim. Wyzwolenia człowieka, który, no właśnie, który będąc najdoskonalszym stworzeniem Boga, zostaje na skutek błędu własnej wolności, zostaje podporządkowany, oddany złu, oddany szatanowi. Grzeszy, a więc oddala się od Boga, przestaje być własnością Boga. I teraz Bóg staje w obliczu jak gdyby no, pewnego dylematu. Z jednej strony ten grzech jest na tyle poważnym naruszeniem porządku stwórczego, że on domaga się poważnej reakcji. Domaga się pewnego gestu sprawiedliwości, sprawiedliwości, która wymaga i kary, i odkupienia, właśnie wyzwolenia, wykupienia tego człowieka. Ale to, co czyni Bóg, jest rzeczą absolutnie przerastającą ludzką kalkulację, bo On nie wykupuje w sensie materialnym, On nie karze człowieka w sensie jakiegoś pokarania takiego nawet dydaktycznego. Bóg posyła swojego Syna, aby człowieka zbawił. I to ten boski wymiar odkupienia, o którym pisze Jan Paweł II, nosi nazwę miłości, nosi nazwę miłosierdzia. Tu się pojawia już jeden znowu z bardzo konkretnych wątków nauczania Jana Pawła II. Odkupienie, drugim imieniem odkupienia jest miłosierdzie. Miłosierdzie Boga, które staje się przełożone na bardzo konkretne wymiary ludzkiego życia, działania Kościoła, o czym później papież jeszcze będzie wielokrotnie mówił i pisał. Druga płaszczyzna odkupienia to jest ta płaszczyzna ludzka, ludzki wymiar odkupienia. On oznacza już nie tyle właśnie owo wyzwolenie człowieka przez Boga, ile samo zrozumienie człowieka. I tutaj Jan Paweł II mówi o tym, że człowiek, który chce zrozumieć samego siebie, który chce siebie poznać, musi wejść, zasymilować swoje życie z życiem Chrystusa. Pojawia się przepiękny tekst tej encykliki, numer 10, w którym właśnie Ojciec Święty mówi o konieczności spotkania się człowieka z miłością, którą jest Chrystus, po to, aby człowiek mógł zrozumieć samego siebie. To są naprawdę bardzo, bardzo niezwykłe teksty i bardzo inspirujące.
Właśnie spojrzenie na Kościół, na człowieka przez osobę Chrystusa i w kontekście jego tajemnicy odkupienia zapewne też przejął od swoich poprzedników. W tej encyklice wiemy, że on wyraźnie ukazuje z całą pokorą, że on nie zaczyna coś nowego, prawda? Jaki Kościół zastał Jan Paweł II?
Zastał Kościół soborowy i posoborowy. On rzeczywiście podejmując temat odkupienia, rozpoczyna te głębokie analizy teologiczne takim rozdziałem dziedzictwo, który jest rozdziałem nawiązującym do myśli Jana 23, Pawła VI, a więc papieży soborowych, i Jana Pawła I, którego pontyfikat, jak wiemy, był bardzo krótki, ale który poprzez obranie tych imion wyraźnie wyznaczył intencję swojego pontyfikatu, nawiązującą właśnie do papieży soborowych, i dlatego Jan Paweł II przejął niejako tę wolę Jana Pawła I, aby kontynuować dziedzictwo dwóch papieży soborowych. Papieże soborowi to oczywiście geniusz osobowości jednego i drugiego papieża, błogosławionego Jana XXIII i Pawła VI, ale to jest dziedzictwo soboru. I Jan Paweł II, który przecież współuczestniczył w pracach soborowych, zwłaszcza w tworzeniu konstytucji Gaudium et Spes, która konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, był jej współtwórcą jako kardynał, jako uczestnik soboru. Do tego dokumentu bardzo często będzie wracał w swoim nauczaniu. Wraca też właśnie w tej encyklice Redemptor Hominis. Kościół soborowy, jak wiemy, to jest kościół, który znowu dzisiaj został trochę skarykaturyzowany, przedstawiony karykaturalnie. Mianowicie został przedstawiony jako kościół, który zupełnie odszedł od jakichś prawd, od norm. Oczywiście wytworzyły się pewne, w realizacji soboru, wytworzyły się pewne nadużycia, wytworzyły się pewne sytuacje chaotyczne związane chociażby z obszarem liturgii, ale kierunek soborowy, kierunek aggiornamento, o którym mówił Jan XXIII, kierunek dostosowania Kościoła do świata, dostosowania nie na zasadzie prostej akomodacji, właśnie to nie jest akomodacja, to nie jest jakaś proste dostosowanie się Kościoła do ducha czasu. Nie. Aggiornamento oznacza otwarcie Kościoła na dialog ze światem, na dialog ze współczesnością. Ale takie otwarcie, w którym Kościół mówi orędzie prawdy, głosi Chrystusa, Odkupiciela człowieka, i właśnie ma pełną możliwość przemawiania do człowieka w świecie współczesnym, mając depozyt Chrystusa, mając depozyt prawdy związanej z odkupieniem. To nie jest tania propozycja, nie wiem, teologii wyzwolenia czy rewolucji marksistowskiej, to nie jest tania propozycja liberalizmu czy permisywizmu moralnego na zasadzie, prawda, przyzwolenia na cokolwiek nas angażuje, to jest po prostu dozwolone. Nie, Kościół mówi po prostu bardzo konkretnie. Jest Chrystus Odkupiciel człowieka, On jest jedynym gwarantem wyzwolenia człowieka, ale żeby przyjąć to wyzwolenie, żeby przeżyć to wyzwolenie, trzeba po prostu przyjąć Chrystusa. I to orędzie Soboru Watykańskiego II podejmuje Jan Paweł II, oczywiście nadając mu swoje osobiste kształty, dlatego że tutaj właśnie osobowość Jana Pawła II zadziałała bardzo konkretnie.
Czy tą encykliką rzeczywiście przyczynił się Ojciec Święty Jan Paweł II do odkrycia, uwrażliwienia świat, cały świat, na problem godności człowieka?
Zdecydowanie tak, dlatego że ta encyklika została nawet przez ludzi daleko stojących od Kościoła albo wrogich Kościołowi odczytana jako encyklika o godności osoby ludzkiej, jako encyklika o prawach człowieka. Bo faktycznie ona tego dotyczy. Chrystus, który dokonał odkupienia człowieka, dokonał nowego stworzenia. To jest też przepiękny fragment tej encykliki, gdzie Jan Paweł II wyjaśnia, że odkupienie jest nowym stworzeniem. Nowym stworzeniem, ale jednocześnie stworzeniem dającym jeszcze więcej niż to, co było dane w momencie aktu stwórczego. Co to oznacza? To oznacza, że człowiek, który poprzez grzech stracił swoją godność, czy powiedzmy ją nadwyrężył, naruszył, dzięki Chrystusowi odzyskuje tę godność, jest dzieckiem Bożym, jest odkupionym przez samego Boga. Sam Bóg zaangażował się w moje życie. To jest przecież sprawa niewyobrażalna. My sobie po prostu często przechodzimy nad tymi słowami do porządku dziennego, a z drugiej strony czasem nas rusza, mówiąc tak kolokwialnie, rusza nas sytuacja, w której ktoś wielki, jakiś dygnitarz, jakiś hierarcha, bezpośrednio zaangażował się w moją sprawę. Tutaj Bóg angażuje się w moją sprawę, w moją konkretną sprawę, przywraca mi moją godność. Ta godność, jak zaznaczał Jan Paweł II, jest jednocześnie źródłem praw osoby ludzkiej. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, bo my dzisiaj żyjemy w świecie, w którym mnożymy prawa ludzkie, sypiemy nimi jak z rękawa i te prawa są bardzo często bezprawiem, te prawa są często w kolizji. Dlaczego? No bo jeżeli konkretnie mamy prawo do aborcji, mamy prawo do życia. Jak pogodzić te dwa prawa? Mamy prawo do wolnego wyboru kobiety i mamy prawo do, którym aborcjonistki się posługują i z drugiej strony no, mamy prawo do życia człowieka nienarodzonego, które przecież wynika z samego faktu bycia człowiekiem. Jak pogodzić te prawa? Czy mamy na przykład prawo, tak zwane prawo rodziców do posiadania dziecka? No to trzeba by było powiedzieć, jest prawo dziecka do posiadania rodziców, a nie zespołu reprodukcyjnego. Więc te prawa się wzajemnie wykluczają, ale jest tak dlatego, że one pochodzą, czy są ustanawiane z pewnej woli decydenckiej. To zbieramy się, powiedzmy, prawda, zbieramy się na przykład tutaj w tej chwili we dwóch. Ojciec rektor, będąc rektorem wyższej szkoły, ma prawo ustanawiania pewnego prawa i ja na przykład podsyłam ojcu tutaj taką sugestię, żeby przegłosować, powiedzmy, na przykład prawo do tego, że na przykład studentki mają chodzić, powiedzmy, w różowych pantofelkach, a chłopcy na przykład w żółtych półbutach i to ma być prawo, które obowiązuje, powiedzmy, od dnia jutrzejszego. Oczywiście można takie prawo ustalić, ale powiedzmy sobie szczerze, ono nie ma nic wspólnego z prawami człowieka. To jest prawo, które jest prawem nie mającym nic wspólnego z prawami człowieka. Autentyczne prawa człowieka wynikają z godności osoby ludzkiej, wynikają z faktu bycia człowiekiem. I takie prawa, o takich prawach Jan Paweł II mówił, o takie prawa się upomniał, co było znowu bardzo ważne, szczególnie w kontekście naszego narodu, gdzie właśnie państwo socjalistyczne określało prawa. Państwo socjalistyczne przyznawało prawa do zrzeszania się w ramach Centralnej Rady Związków Zawodowych, czy jak to się tam nazywało. Państwo decydowało o prawie do monopolu partyjnego, czyli do udziału w życiu politycznym poprzez jedną, jedyną wiodącą siłę polityczną, partyjną, komunistyczną i dwie marionetkowe quasi-partie kanapowe, które wspierały wizję i tak dalej, i tak dalej. Nie ma sensu tego przypominać. To była znowu karykatura praw człowieka. Jan Paweł II, mówiąc o godności osoby ludzkiej, przypomniał nam autentyczne prawa osoby ludzkiej. I to zauważenie papieża odbiło się bardzo szerokim echem w świecie.
Sam Jan Paweł II wypowiedział pod koniec swojego życia praktycznie, dlaczego napisał, ponieważ uważał, że kto jak kto, ale ktoś pochodzący z kraju, który przeżył w ostatnim okresie dwa straszliwe totalitaryzmy, to szczególną miał powinność, żeby chronić człowieka przed tym, co próbowało zniszczyć w człowieku te dwa systemy totalitarne. Odkupienie z totalitaryzmami, które uwłaczały godności człowieka.
Tak, też w książce Pamięć i Tożsamość, tej ostatniej książce, którą Jan Paweł II napisał jako, która została napisana jako zapis rozmów z nim przeprowadzonych, pisze bardzo konkretnie właśnie o tajemnicy odkupienia w kontekście totalitaryzmów. To jest bardzo, bardzo słuszna znowu uwaga o tym, że to odkupienie trzeba rozpatrywać w kontekście totalitaryzmów. Totalitaryzmy sprawiły, że myśmy żyli w sytuacji pozbawionej nadziei. Przecież no znowu zauważmy, wtedy w 79 roku ci z nas, którzy pamiętają tamte lata, nie śniło nam się ani o Solidarności, nie śniło nam się o możliwości zburzenia muru berlińskiego, nie śniło nam się o oderwaniu od Wielkiego Brata w jakikolwiek sposób. I nagle pojawia się to hasło odkupiciel człowieka. Jest Chrystus, który jest odkupicielem człowieka. Dla Niego nie ma rzeczy niemożliwych. To jest w tej encyklice pojawiają się słowa świętego Piotra z Kafarnaum: Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Prawda? Jan Paweł II, tak jak wiele innych słów biblijnych, uczynił swoimi własnymi słowami i próbował nas przekonać i przekonał nas wtedy, przekonał nas do tego, że rzeczywiście, Panie, do kogoż pójdziemy? Tylko Chrystus jest naszym ratunkiem, tylko Chrystus jest naszym wybawieniem, tylko On jest naszym odkupicielem. Dlatego jeden zwrot serca, jeden kierunek umysłu, jeden ruch naszej woli do Chrystusa Odkupiciela człowieka. Byliśmy w stanie to przyjąć, byliśmy w stanie w to uwierzyć i zaczęły się dziać rzeczy niezwykłe, zaczęły dziać się cuda. Bo takim cudem było jednak obalenie, nie jednak, tylko po prostu było obalenie systemu komunistycznego. Była ta zmiana, niezależnie nawet od obalenia systemu. Sam fakt, że myśmy wyszli z naszych kryjówek, że myśmy potrafili zgromadzić się już później na spotkaniu z Janem Pawłem II, mimo wszystkich ówczesnych trudności, jakie towarzyszyły pierwszej pielgrzymce w 79 roku, byliśmy w stanie stanąć, powiedzieć głośno nasze wyznanie wiary, swoimi oklaskami potwierdzić ważność słów papieskich. Przecież te pielgrzymki były swoistym dialogiem. My rozmawialiśmy z papieżem chociażby naszymi oklaskami, chociażby naszymi śpiewami. My chcemy Boga w domu, w szkole. To był dialog papieża z nami, dialog, który został wytworzony, ale on był możliwy tylko i wyłącznie dlatego, że myśmy rzeczywiście zostali wyzwoleni z lęku. A to z kolei było możliwe dlatego, że był ktoś, kto nam powiedział bardzo konkretnie i bardzo wyraźnie: jest Chrystus Odkupiciel człowieka. Panie, do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego.
Ksiądz profesor wspomniał przed chwilą, że odkupienie to nowe stworzenie. Ja chcę zdradzić też u redemptorystów. Odkupienie jeszcze jest jakby ubogacone jednym przymiotnikiem, mianowicie po łacinie copiosa redemptio, obfite odkupienie. Czy przeobfite odkupienie, bo jest takie bez granic, bez miary. Ale właśnie skoro nowe stworzenie, ta obfitość odkupienia wskazuje też na ten bezmiar też życia. I tutaj Jan Paweł II wychodzi jako wielki papież Ewangelii życia, ale to życie, które wypływa z doświadczenia prawdziwego odkupienia. A wiemy, że to było powodem chyba największej krytyki osobie Jana Pawła II. Uważano go za konserwatystę, bo on bronił tak strasznie radykalnie życie w imię właśnie człowieka odkupionego.
Tak, ale papież po prostu był konsekwentny, w przeciwieństwie do wielu współczesnych myślicieli, do wielu współczesnych schizofrenicznych komentatorów życia kościelnego, którzy podpowiadają Kościołowi, Chrystusowi, Panu Bogu, jaki powinien być, natomiast nie odczytują pewnej konsekwencji i pewnej logiki. Jeżeli Chrystus jest odkupicielem człowieka, każdego człowieka, bo znowu warto tutaj przypomnieć przepiękne zdanie Soboru, które Jan Paweł II cytował. Chrystus w jakiś sposób zjednoczył się z każdym człowiekiem, z każdym, bez wyjątku. To też jest ważne zdanie, które jest zdaniem bardzo, bardzo moim zdaniem ciekawym, dlatego że my bardzo często mówimy o ludzkiej naturze Jezusa, o tym, że Jezus jako człowiek żył w przestrzeni kultury żydowskiej, że przynależał do narodu. Oczywiście tak, biologicznie tak, ale zauważmy, zjednoczył się w jakiś sposób z każdym człowiekiem. A więc Chrystus jest solidarny z każdym człowiekiem, jest zjednoczony. A skoro tak, z każdym, bez wyjątku, to zarówno z człowiekiem upośledzonym, jak i rozwiniętym, o niskiej jakości życia, jak i o wysokiej jakości życia. Z człowiekiem nienarodzonym, który jest człowiekiem, jak i z tym człowiekiem, który dochodzi kresu życia. I w tej sytuacji, skoro Chrystus jest zjednoczony z każdym człowiekiem, objawia każdemu człowiekowi godność, jest odkupicielem każdego człowieka, to życie jest wartością ogromną, to życie jest wartością podstawową, nienaruszalną. I dlatego tego życia trzeba bronić, tego życia trzeba chronić w sposób bezwzględny. To nie jest problem konserwatyzmu, to jest problem po prostu logiki, to jest problem przyjęcia z całą konsekwencją i logiką tego, co znaczy odkupienie człowieka przez Boga.
Że profesorze, samo odkupienie jest w sobie dialogalne. Pielgrzymki Jana Pawła II, Ojca Świętego, były, jak wspomniał przed chwilą ksiądz profesor, było jednym wielkim dialogiem. Jan Paweł II dialogował z narodem polskim i gdziekolwiek się udawał, umiał dialogować. Dlatego my też te wykłady, te spotkania formacyjne z błogosławionym Janem Pawłem II chcemy uczynić dialogiem. Dlatego już za chwilę przypomnę numery telefonów dla naszych słuchaczy i widzów. Dla Polski Północnej 56 657 00 11. Dla Polski Południowej 56 657 00 12. I dla naszych rodaków spoza granic Polski 56 657 00 13. I drugi numer 56 657 00 14. I dla posiadaczy telefonów komórkowych w sieci w naszej rodzinie, to połączenia bezpłatne, 536 600 300 i drugi numer 536 600 400. Zapraszamy Państwa, może właśnie między innymi są tacy, którzy w tych dniach właśnie się otwierali, wcześniej się bali otworzyć na Chrystusa, a dzięki Janowi Pawłowi II mieli odwagę się przyznać. Jest okazja, żeby się dzielić tymi spotkaniami z Janem Pawłem II. Odbieramy już pierwszy telefon. Bardzo prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz pozdrawiam i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie ojca Tadeusz Rydzyk. Pozdrawiam bardzo serdecznie księdza profesora i ojca oczywiście. I dziękuję księży profesorze za nie tylko za to, że dzisiaj ksiądz profesor miał wielu obowiązków, bardzo wielu, pewno jeszcze nie tylko w Poznaniu i nie tylko w Polsce, tak, i bo dzisiaj zaraz po pogrzebie wspaniałego pana profesora ksiądz w Poznaniu przyjechał razem z ojcem rektorem. Tak, bardzo dziękuję za to, ale dziękuję też za całą propozycję całej tej formacji, propozycji formacji właśnie z Janem Pawłem II. I dzisiaj jest wykład kontemplować oblicze Chrystusa w Słowie i tu Chrystus jest bramą, ale jest też drogą. Właśnie Chrystus. Ja, słuchając tak jeszcze raz sobie uświadamiam, jak niezwykle zaufał Jan Paweł II Chrystusowi. Właściwie wbrew nadziei. Miał nadzieję. Wbrew nadziei zaufał. Wbrew nadziei po ludzku. Gdy słucham tego wszystkiego, co się działo właśnie w Kościele i w Polsce pod wpływem Jana Pawła II, tego człowieka niesamowitego zaufania, postawił zupełnie na Chrystus. I tego nas uczył. Właściwie to jest dla mnie jeszcze większa zachęta. My w tej chwili w Polsce możemy tak patrzeć, ja mogę powiedzieć, że nieraz patrzę, ile jest nienawiści. Ten jad nienawiści, ile kłamstwa, ono się przelewa. Bo wystarczy otworzyć internet. Wystarczy włączyć radio i się słyszy. W stosunku do ludzi Kościoła, w stosunku do Kościoła, jakoś takie pokazują, jaki Kościół ma być. I tak chcieliby spowiadać ten Kościół. Robią rachunek sumienia Kościołowi, spowiadają Kościół. Ci, którzy do spowiedzi nie chodzą. I właśnie jest tyle goryczy w tych ludziach. Co właśnie, co my powinniśmy robić? Pozostaje, myślę, nam oczywiście modlitwa, zaufanie Chrystusowi i modlitwa także za tych wszystkich. Modlitwa o to, żeby Chrystus zwyciężył, a nie zły. Tak widzę, ale równocześnie działanie i zaniedbać działań w tym, w naszym życiu, czyli ewangelizacja. Ale ewangelizacja nie tylko przez to, że będziemy mówić, czynić, również pierwsze samemu, żeby być zewangelizowana, to znaczy przyjąć do Chrystusa. Chrystus moim przewodnikiem. To, co ksiądz profesor mówi, jest bramą, drogą. Jezus Chrystus, tak jak u Jana Pawła II. Tak to widzę. I cieszę się, że właśnie dzisiaj zaczynamy, że dzisiaj wreszcie zaczynamy taką formację i zapraszamy wszystkich. Wszystkich. Jeżeli ksiądz profesor by się zgodził, to byśmy to oczywiście w internecie umieścili. A może byśmy, gdyby się dało tekst, żeby gdzieś napisać, to też. Ale w internecie dźwięk od zaraz dzisiaj na naszym portalu, żeby iść z tym dalej. To jest bardzo dobra taka, to co się zaczyna dzisiaj, no jest to taka droga naszej formacji, prawda? Jesteśmy, no to co ksiądz profesor mówi, pokoleniem JP2. Myśmy zrastali razem z nim. Pamiętam kardynała Wojtyły nieraz. No i później Ojca Świętego. Muszę tu powiedzieć, że niezwykle też wspierał Radio Maryja. Niezwykle. To były osobiste rozmowy, ale i były też te rozmowy, chociażby po parę zdań w czasie Baciamaru. Były ich kilkadziesiąt. On podtrzymywał tutaj, jak było to, to powiedziałbym, takie niezrozumienie, czy nawet niszczenie, próba zniszczenia, to on podtrzymywał nas i wierzę, że nas podtrzymuje dalej i pomoże nam te, na tej drodze formowania siebie, żebyśmy chociaż trochę byli podobni do niego. Polacy są naprawdę, mają niezwykłe skarby i w tych czasach, Pan Bóg pokazuje nam, jak powinniśmy iść, a wszystko inne będzie nam przydane. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy bardzo, bardzo dziękuję ojcu dyrektorowi za te życzliwe słowa i za słowa otuchy. Myślę, że może powiem tak, że myślę, że dzięki geniuszowi i sprawności telewizji Trwam i Radia Maryja, mówię tak bezosobowo, ale wiadomo, że za tymi instytucjami kryją się ludzie, wszelkie dzieła są możliwe do spełnienia, oczywiście przy pomocy łaski Bożej. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na to, co ojciec dyrektor powiedział, że w obliczu właśnie zarówno tego dziedzictwa dobra, które doświadczyliśmy, jak i w obliczu tego zła, tego misterium nieprawości, którego dzisiaj doświadczamy, pozostaje nam modlitwa i działanie. Modlitwa jest sferą oczywiście prywatną, ale też i wspólnotową i na pewno tę modlitwę będziemy też się starać i będziemy starali się, czy już ją po prostu realizujemy i będziemy ją nadal realizować. Natomiast jest rzeczą ogromnie istotną ta sfera działania. Tak jak ojciec dyrektor wspomniał, dzisiaj właśnie z ojcem rektorem byliśmy na pogrzebie profesora Zygmunta Zagórskiego w Poznaniu i pozwolę sobie z jego biografii bardzo bogatej wydobyć dwa krótkie elementy. To był człowiek, który w wieku 16 lat wstąpił do AK. Został po kilku latach uwięziony najpierw przez gestapo, a później po wojnie był więziony, torturowany, bity przez tak zwane służby bezpieczeństwa Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. I to był człowiek, który okazał się w tych warunkach niezłomny. Oddając swoje życie ojczyźnie, nie wydał nikogo. Był wierny prawdzie, natomiast gardził wszelką zdradą, jakąkolwiek zdradą, jakimkolwiek zaprzaństwem. To jest oczywiście taka cecha charakteru, która się pojawiła w warunkach ekstremalnych, ale myślę, że warto o tym wspomnieć, bo dzisiaj stajemy przed o wiele mniej skomplikowanymi, powiedziałbym, sytuacjami, które jednak domagają się tych samych wyborów. Albo wierność prawdzie i odrzucenie zaprzaństwa, albo właśnie uległość zaprzaństwu i rezygnacja z prawdy. I to jest rzecz fundamentalnie ważna, żebyśmy po pierwsze pamiętali, że tacy ludzie byli wśród nas i po drugie, że tacy ludzie są. Warto o tych ludziach mówić, warto spisywać świadectwa o takich ludziach, warto takie świadectwa nadsyłać, czy w formie dźwiękowej, czy w formie pisanej. Może warto właśnie pomyśleć o stworzeniu takiej księgi pokolenia JP2, bo profesor Zagórski był także człowiekiem pokolenia JP2 w pełnym tego słowa znaczeniu. A druga kwestia biograficzna z jego bardzo bogatej biografii to ta, że był to człowiek, który starał się pierwotnie po wojnie, już po wypuszczeniu przez UB, starał się o studia w Toruniu, bodajże na Wydział Geografii. Nie został przyjęty, ponieważ miał wilczy bilet. Udało mu się dostać do Poznania i tam zajął się językoznawstwem. I tak jak miałem okazję dzisiaj już to wspomnieć w uroczystościach pogrzebowych, miałem takie bardzo proste skojarzenie z Janem Pawłem II. Jan Paweł II w czasie okupacji, kiedy niektórzy chwytali za broń, za oręż wojenny, przecież to było pokolenie Kolumbów, Jan Paweł II chwycił za słowo, chwycił za język, bo widział w języku drogę do ocalenia suwerenności narodu. Widział w tym pochyleniu się nad językiem, zrozumieniu języka, pielęgnowaniu języka, widział wielką troskę o suwerenność narodu, o suwerenność swoją, ale i swojego narodu. W jakim sensie podobnie u profesora Zagórskiego, który pokazał, że właśnie troska o językoznawstwo, troska o kształt języka, badania nad tym językiem, badania nad gwarami, o czym też dzisiaj wspominano, to wszystko doprowadziło do tego, że ten człowiek określił swoją tożsamość kulturową, ale określił ją, czy zafascynował tym, tą właśnie tożsamością kulturową swoich licznych uczniów, wychowanków. Dzisiaj były ich rzesze na tym pogrzebie i byli to ludzie zarówno już z tytułami profesorskimi, to byli ludzie ze stopniami doktorskimi, to byli także studenci młodsi, którzy gdzieś tam jeszcze mieli szczęście otrzeć się o pana profesora. Wspominam znowu o tym dlatego, że dzisiaj jest także ogromny czas walki o suwerenność naszego narodu. Jeżeli właśnie Jan Paweł II mówił nam o odkupicielu człowieka, mówił o wyzwoleniu, to mówił o wyzwoleniu religijnym, mówił o wyzwoleniu wewnętrznym, ale o takim wyzwoleniu, które buduje wolnego człowieka. Człowiekiem wolnym w dzisiejszej Polsce jest człowiek, który niezależnie od utraty suwerenności czy ograniczeniu suwerenności politycznej, energetycznej, militarnej, finansowej, być może jeszcze wielu innych, potrafi zachować suwerenność ducha, suwerenność kultury. A więc znowu pewien wysiłek ocalający kulturę w naszej rzeczywistości, ocalający język polski, ocalający to, co czasem wydaje się takie małe, nieistotne, jakieś powiedzmy jasełka, jakieś przedstawienia małej sceny, małych form parafialnych czy katechetycznych. To wszystko jest fundamentalnie ważne. To wszystko jest fundamentalnie ważne. Dzięki językowi nasz naród zachował swoją suwerenność. Jeżeli dzisiaj utracimy czy ograniczymy naszą kulturę, zredukujemy ją, pozbawimy się piękna polskiego języka, utracimy naszą suwerenność. To jest też bardzo konkretne przesłanie, które wyrasta z tych dzisiejszych rozważań.
Cały pontyfikat Jana Pawła II było wracaniem do ojcowizny, prawda?
Tak.
To był człowiek, który się nie wstydził polskości. Myślę, że dzisiaj w tym całym globalizmie warto do tego wrócić. I nie wolno się wstydzić, prawda?
Zdecydowanie. Polskości. Zdecydowanie.
Że profesorze, mamy telefon, może odbierzemy. Telewizja Trwam, Radio Maryja. Prosimy bardzo.
Jezus żyje, alleluja. Witam serdecznie księdza profesora i ojca. Kto? I chciałem powiedzieć, że bardzo dziękuję Janowi Pawłowi.
Kto się do nas dodzwonił? Można się przedstawić?
Wanda Zozorkowa.
Witamy serdecznie.
Już mogę mówić?
Tak, jak najbardziej.
I dziękuję właśnie Janowi Pawłowi II, że odmienił moje życie i nauczył mnie trwać przy Bogu. I całe moje życie to właśnie ciągłe nawracanie. Bo ciągle do nas mówił, nie lękajcie się. Jezus żyje, naprawdę zmartwychwstał. I czeka na nas każdego dnia, daje nam siłę, byśmy trwali w wierze. Jan Paweł II pragnął, aby każdy uwierzył w zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, że zmartwychwstał, abyśmy przyjęli tę największą prawdę wiary. Oznacza to nadzieję na przebaczenie grzechów i życie wieczne. Niech właśnie zmartwychwstały Chrystus wyniesie Jana Pawła II do chwały świętej. Błogosławiony Janie Pawle, módl się za nami. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Boże. Mogę prosić o komentarz?
Bardzo, bardzo dzięki oczywiście za te słowa. Myślę, że to jest wspólna nasza nadzieja, iż kanonizacja Jana Pawła II dokona się wkrótce. Niezależnie od tej kanonizacji, która na pewno nastąpi, zgodnie zresztą z wolą Kościoła Powszechnego, warto rzeczywiście, tak jak pani wspomniała, podejmować na co dzień te słowa Jana Pawła. Właśnie te słowa nie lękajcie się, które były słowami poprzedzającymi tę drugą część. Otwórzcie drzwi Chrystusowi. Bardzo często dzisiaj nadal żyjemy w rozlicznych lękach. I to są lęki bardzo konkretne, na pewno egzystencjalne. Lęk bezrobocia, lęk dla młodych ludzi, lęk przed zawarciem małżeństwa. Później lęk przed przyjęciem dziecka. To są lęki związane z emigracją, z wyjazdem jednego z małżonków na emigrację. To są przeróżne nowe kategorie i nowe skale lęków, które wciąż narastają. ale warto znowu w tych sytuacjach odkrywać rzeczywiście obecność Chrystusa Odkupiciela, który w każdej z tych sytuacji może przyjść człowiekowi z pomocą, jeżeli tylko po prostu Chrystusowi zaufamy. Oczywiście to zaufanie to nie jest proces, zauważmy, jakiś bierny. Tak jak Jan Paweł II, mówiąc na początku swojego pontyfikatu, powiedział: w posłuszeństwie wiary Chrystusowi mojemu Panu przyjmuję. Ale właśnie to przyjęcie w posłuszeństwie wiary oznaczało oczywiście eksplozję aktywności Jana Pawła II. Eksplozję działania, prawda? Jeżeli więc mówimy o otwarciu się, o zaufaniu, o przyjęciu, to pamiętajmy, że wyraża się ono, czy potwierdza się ono poprzez konkretny czyn.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo prosimy. Bardzo prosimy. Już jesteśmy na antenie telewizji Trwami Radia Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Eugeniusz z Białegostoku.
Witamy pana Eugeniusza.
Pochodzący właściwie z ziemi drohickiej. Zbulwersowało mnie dzisiaj wystąpienie pana redaktora z gazety, z polityki, pana Szostkiewicza, którego dobrze chyba wszyscy znamy, nawet żeśmy źle go nie oceniali. Ale on dzisiaj w dyskusji, w telewizji, w TVP Info, wypowiedział się o naszym papieżu Janie Pawle II, bo przez redaktora został zapytany, czy obecny papież Franciszek pobłogosławi Radio Maryja i telewizję Trwam, tak jak to tego dokonał papież Jan Paweł II. On odpowiedział, że papież na pewno pobłogosławił tylko dlatego, że któryś tam z sekretarzy podsunął mu taką karteczkę. I najprawdopodobniej też teraz tak będzie. I się wypowiadał o tym, że telewizja Trwam, ojciec Rydzyk i Radio Maryja dzieli społeczeństwo. A czy pan Szostkiewicz taką wypowiedzią nie dzieli społeczeństwa? Radio Maryja skupia wokół siebie ludzi uczciwych, wierzących, a pan Szostkiewicz, gdzie on poszedł do polityki? Niech on sobie tam siedzi i się martwi o siebie, a nie o nas, nie o Radio Maryja i niczego. Ja nie mogę, jestem impulsywny, pochodzę z ziemi drohickiej i nie mogę słuchać takich rzeczy, bo ja byłem noszony na rękach przez majora Sendelewicza Łupaszkę i kapitana Łukasiuka Młota. I mnie to bardzo mocno zabolało, że on się w ten sposób wypowiada o nas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. No cóż, mamy do czynienia właśnie z tendencjami bardzo, bardzo charakterystycznymi. Z jednej strony kolejny ekspert Kościoła, przyznam się, nigdy nie byłem watykanistą, nigdy nie byłem blisko Watykanu, więc nie wiem, jak wygląda sprawa podsuwanych karteczek, ale jest rzeczą ciekawą, że właśnie, nie chcę tutaj może nawet żartować, tylko jest rzeczą bardzo ciekawą właśnie, że mamy tylu ekspertów, tylu znawców sposobów błogosławieństwa papieskiego, sposobów uzyskiwania błogosławieństwa. Nie wiem, czy niektórzy z redaktorów właśnie w ogóle mają świadomość tego, czym jest błogosławieństwo, jak ono się dokonuje, jaki ma sens, jakie ma znaczenie, prawda? Ale zostawmy właśnie ten temat. Natomiast myślę, że faktycznie znowu pana głos jest głosem bardzo, bardzo ważnym też w tym znaczeniu, który pan podkreślił na zakończenie. Należy pan do tego pokolenia, które doświadczyło w sposób szczególny cierpienia narodu polskiego w okresie teoretycznie pookupacyjnym, a właściwie w okresie nowej okupacji. Kiedy słyszę właśnie nazwisko majora Łupaszki, kojarzy mi się chociażby znany spektakl telewizyjny Inka 46, który pokazywał właśnie traumę, tragedię losów tamtego pokolenia. I krótko rzecz ujmując, myślę, że po prostu, znowu właśnie, to jest pokolenie, które było przez lata pokoleniem żołnierzy wyklętych, ludzi wyklętych, pokoleniem ludzi zapomnianych, pokoleniem, które powinno zostać ocalone dla naszej pamięci, dlatego że temu pokoleniu zawdzięczamy bardzo wiele. To jest także pokolenie, które zostało przez Chrystusa w sposób szczególny, powiedziałbym, odkupione, dlatego że to było pokolenie walczące o naszą wolność i pokolenie, które na pewno też, jak wiemy doskonale z historii, wiązało tę walkę o wolność z wartościami chrześcijańskimi, z tradycją chrześcijańską i tak dalej, i tak dalej. I dlatego znowu tutaj taka zachęta do tego, abyśmy starali się wszystko zrobić, co jest tylko możliwe, póki jeszcze jest ta możliwość, aby wspomnienia w tym zakresie ocalać, aby właśnie ocalić także to pokolenie od zapomnienia.
Odbierzmy następny telefon. Telewizja Trwam, Radio Maryja.
Witam serdecznie ojca prowadzącego i gościa, księdza profesora, Tadeusz z Warszawy.
Kłaniam się. Witam serdecznie.
Kłaniamy się.
Jaką ja mam taką uwagę do wszystkich, do nas żyjących, że my każdego dnia powinniśmy się zastanawiać nad tym, jak Janowi Pawłowi II spłacić dług wdzięczności za to, co za nas zrobił. A najważniejsze te przesłania to jest tak: nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi, to było na początku pontyfikatu i potem na początku pierwszej pielgrzymki do ojczyzny: nie stąpi duch twój od nowej oblicze ziemi, tej ziemi, i my tą ziemię powinniśmy zmieniać tak, jak on chciał. To tyle, miał pochwalony Jezus Chrystus. Wszystkiego dobrego życzę.
Na wieki wieków. Bardzo dziękujemy.
Dziękujemy bardzo. No, dokładnie wpisujemy się tutaj wspólnie w to pragnienie. Potwierdza pan to, co też jest tutaj, myślę, naszym marzeniem, naszym pragnieniem. Ta odpowiedź na dług, czy spłacanie tego długu, jak pan pięknie powiedział, wdzięczności Janowi Pawłowi II. Ale żeby spłacać ten dług, my musimy sobie uświadomić, że jesteśmy. My musimy sobie uświadomić wartość tych słów, które pan tutaj przypomniał, i wiele jeszcze innych. Bo przypomnijmy, że chociażby na polskiej ziemi padło szereg innych, równie cennych i bezcennych słów. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Proszę was, abyście to wielkie dziedzictwo, jakiemu na imię Polska, zachowywali. Polska woła o ludzi sumienia. Każdy ma swoje Westerplatte i cały szereg równie cennych i wartościowych słów, które stanowią ogromny impuls, ogromne wezwanie do każdego z nas. A zatem, tak jak pan mówił, po prostu bądźmy, starajmy się to realizować, ale starajmy się to realizować też w sposób wspólny, pokazując właśnie swoim stylem życia, pokazując swoim działaniem, że rzeczywiście jesteśmy tym pokoleniem i że staramy się odpowiedzieć na to dziedzictwo Jana Pawła II.
Księże profesorze, pragniemy zakończyć dzisiejsze pierwsze spotkanie formacyjne z błogosławionym Janem Pawłem II piosenką. Dlatego teraz, jeszcze zanim wysłuchamy tej piosenki, może na zakończenie tego spotkania, może jakaś rada, jak JP2, to pokolenie, może żyć tym przesłaniem Jana Pawła II po tym pierwszym naszym jakby odcinku, pierwszym spotkaniu formacyjnym, na co mamy zwrócić uwagę?
Zwróćmy uwagę najpierw na samo nauczanie Jana Pawła II. Wracajmy do niego, po prostu czytajmy je. Czytajmy je, starajmy się zatrzymywać przy poszczególnych zdaniach. Niektóre z tych zdań już nam ulatują z pamięci, dlatego warto do nich wracać. A druga rzecz, to o czym wspominał tutaj bardzo konkretnie ojciec dyrektor, modlitwa i działanie. Rzeczywiście z jednej strony modlitwa, która powinna ogarniać rozliczne zakresy naszej rzeczywistości, które wymagają odkupienia w tej chwili, wyzwolenia na nowo. A z drugiej strony nasze działanie poprzez świadectwo, zarówno, powiem tak może niestosownie, archiwizowanie świadectw, które już się dokonały, jak i aktualne dawanie świadectwa w chwili obecnej.
Bardzo dziękuję za to przybycie dzisiaj, aby przeprowadzić to pierwsze spotkanie formacyjne z błogosławionym Janem Pawłem II, księdzu profesorowi Pawłowi Bortkiewiczowi.
Dziękuję serdecznie.
Państwu dziękuję za uwagę i spotykamy się za miesiąc.